Drodzy Państwo, jest godzina 8.31, już prawie 8.30 minut dwie, a z nami w studio Adam Czarnecki, Społeczna Operacja Referendalna, także przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Tak dla CPK. Witam serdecznie w naszym studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i proszę nam powiedzieć, jak ta społeczna operacja przebiega, jak to wygląda w Warszawie?
Jak kula śniegowa, mimo że mamy taką temperaturę, jaką mamy, to jednak każdego kolejnego dnia tych ludzi, którzy się do nas zgłaszają, którzy chcą z nami zbierać te podpisy, jest coraz więcej. No i tak jak mamy, powiedzmy, musimy zabrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni, no to wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie o te 10-20% podpisów więcej, czyli tak 2700-2800, no tam po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
A dziś?
Nie wiem dokładnie, jakie są wyliczenia, no ale dzisiaj mamy bodajże 7 dzień, więc jak mamy te 2,5, no to pewnie tak powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze, więc no nie znam takiej dokładnej
ta cyfry. Społeczna operacja referendalna, jak sama nazwa mówi, jest społeczna, jest oddolna. Ile osób jest zaangażowanych w cały ten proceder?
Łącznie, bo tak, 15 osób jest z komitetu organizacyjnego, a oprócz tego mamy mniej więcej 250 wolontariuszy. No i ta liczba dalej rośnie. Wolontariusze, czyli osoby, które się do nas zgłaszają, które chcą na ulicach zbierać podpisy, które chcą chodzić z tym stolikiem, stać przy tym stoliku całymi dniami albo tyle godzin, ile mogą i walczyć o to, żeby się udało.
A mimo takich temperatur, prawda?
Tak jest. No wczoraj 35-36 chyba stopni na termometrze, a mnóstwo ludzi stało praktycznie po, nie wiem, 4-6 godzin, nawet na patelni w Warszawie, przecież tam jest gigantyczny skwar i mimo to twardo mieli parasoleczki, mieli oczywiście wodę i się chowali przed tym szkwałem, tak nazwijmy, ale no, ja jestem pełen podziwu i pełen szacunku, że po prostu ludzie mają w sobie tyle motywacji, żeby poświęcać swój wolny czas i jednocześnie w takich temperaturach, w taką pogodę stać. Mamy przecież wakacje, człowiek wolałby sobie odpocząć, wolałby zregenerować się, pojechać może nad wodę, a zamiast tego ludzie poświęcają swój czas i są z nami i stoją na ulicach, są na wydarzeniach, zbierają te podpisy. Wspaniała robota. Więc.
Chyba takim momentem przełomowym była sprawa Szpitala Południowego, prawda? Kiedy ta akcja referendalna, operacja zaczęła swoje bytowanie. Nie wiem, czy pan miał okazję, ale wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił audyty SOR-u w miejskich szpitalach. Zostały one zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Jak pan patrzy na to, co mówi ratusz właśnie w tym kontekście?
Powiem tak, faktycznie ta cała sytuacja z Szpitalem Południowym, afera, brak jakiejkolwiek kontroli nad tym szpitalem ze strony ratusza, ze strony Rafała Trzaskowskiego, było tą, powiedzmy, tą kropelką, która przelała tą całą czarą goryczy, no bo Rafał Trzaskowski ma wiele, nazwijmy to, zasług, które doprowadziły do tego, że o te referendum się staramy. Jednocześnie no, sprawa Szpitala Południowego idealnie jakby w soczewce skupia cały problem, no bo Rafał Trzaskowski jeszcze rok temu w czasie kampanii wyborczej mówił, że on osobiście zarządza szpitalami, a Szpital Południowy to jest jego oczko w głowie, a potem okazuje się, że tak naprawdę Szpital Południowy jest całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli. Mamy tam lekarzy, którzy, jak w tym wyniku audytu, że niektórzy lekarze brali po 100 godzin ciągłego dyżuru, albo pobierali pieniądze za podwójne wynagrodzenie za ten sam dyżur, który odbywali po prostu na różnych oddziałach. Do tego cały Dawid Kasprzy, który przecież koniec końców pomagał intensywnie Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej. Był wieloletnim przewodniczącym młodzieżówki Platformy Wyborczej. Pojawiał się z mnóstwą ilością polityków Platformy Wyborczej. Teraz nikt go nie zna.
Obywatelskiej.
Platformy Obywatelskiej, przepraszam bardzo.
Już o tych wyborach dużo.
Tak jest. Nikt go nie zna. Nikt nie wiedział, kim on jest. Rafał Trzaskowski o wszystkim dowiedział się z mediów i w ogóle jest zaszokowany. A przecież trzeba też przypomnieć, że sygnalista, który obecnie chyba ma największe problemy problemy z całej tej sytuacji, no to już pół roku temu albo rok temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy zgłaszał Rafał Trzaskowskiemu właśnie nieprawidłowości w szpitalu południowym i koniec końców skończyło się na tym, że został zwolniony.
Patryk Słowik, który był dziennikarzem opisującym te nieprawidłowości właśnie w szpitalu południowym, napisał: mam wielki kłopot z oceną Rafała Trzaskowskiego w całej tej sprawie. Z jednej strony to on chwalił się szpitalem południowym, tak jak pan powiedział, że jest on mu podległy. Z drugiej mam wrażenie, że jest jedynym politykiem Koalicji Obywatelskiej, który naprawdę wiele rzeczy robi przyzwoicie. Mógł przecież próbować ukręcić sprawie łeb, audyt niczego by nie wykazał i ludzie ocenialiby wtedy na wiary. Czy wierzą Słowikowi i oficjalne i portalowi Zero, czy całej machinie partyjnej KO? Ale Trzaskowski tutaj postąpił przyzwoicie, pisze Patryk Słowik. Zaprezentował kluczowe wnioski z audytu, które sprowadzają się do potwierdzenia naszych ustaleń, z których wynika, że szpital południowy, patologia goniła patologię. Pan się, rozumiem, nie podpisuje pod tym, co Patryk Słowik pisze.
Nie podpiszę się pod tym. W moim zdaniem no nie miał Rafał Trzaskowski wyboru, no bo jeśli ta sytuacja już tak wybuchła, cała Polska przecież tym żyła i co rusz wychodziły nowe skandaliczne informacje, no to no, Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta stołecznego Warszawy no musiał coś zrobić. To jest, tak samo jak na przykład zwolnił swoje dwie zastępczynie. No, opierał się, no ale koniec końców musiał coś zrobić, więc po prostu wrzucił ludzi pod tak zwany pociąg i samemu licząc, że na niego odpowiedzialność nie spadnie. No i tutaj temat audytu, no tak samo. Przecież Rafał Trzaskowski jeszcze na Radzie Miasta Stołecznej, na Radzie Miasta tam miesiąc temu około, czy dobrze pamiętam, w połowie sierpnia, w połowie lipca, mówił, że z żadnego saloniku VIP nie było, nie było żadnych tam za bardzo problemów i w większości spraw zaprzeczał. I dopiero jak kolejne informacje, kolejne afery wychodziły, jakieś tam skandaliczne elementy tej afery, no to przyznawał rację, że dobrze, to tak było, to tu zmieniam zdanie. Okej, to w kolejnym temacie również dziennikarze mają rację, więc został Rafał Trzaskowski podstawiony przed ścianą, pod murem, no i musiał po prostu przeprowadzić audyt, no bo no nie mógłby tego tak zamieść pod dywan, więc ja raczej oceniam to jako próbę ratowania swojej skóry. Ja tak, o, dobrym przykładem jest to tych pozornych takich działań, to jest temat tego, że jak Rafał Trzaskowski obiecał, że odpolityczni w takim razie z półki skarbu, z półki miasta. No i co zrobił Rafał Trzaskowski? Zapowiedział, że gdzie rozkazał obecnym członkom zarządów spółek miasta, żeby albo składają legitymację partyjną, no albo zostają pozbawieni funkcji. No i oczywiście oni złożyli wszyscy legitymacje partyjne i partyjniacy, którzy 20 lat siedzieli w Platformie, nagle złożyli legitymację i nagle przestają być członkami partii. Nagle to jest odpolitycznienie spółki miasta. No to są takie działania pozorne. No i tutaj super, że ten audyt został przeprowadzony.
I dosyć szybko, powiedzmy,
i dosyć szybko,
prawda?
Jak najbardziej, tak? To jest. Tylko że no nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego scenariusza, no bo no nie zadziałałby system taki, w którym Rafał Trzaskowski powiedziałby: audyt za bardzo się nie dzieje, no bo dziennikarze dalej by drążyli, dalej by dostawali kolejne informacje i to tylko jeszcze bardziej by mu szkodziło, więc no.
Według pana nie miał wyjścia, ale teraz tak. Już zostawmy sprawę szpitala południowego, bo mam wrażenie, że bardzo dużo o tym się mówi i dosyć dużo wiemy, ale przecież są inne aspekty, które państwu się nie podobają i które mają mieć wpływ na odwołanie właśnie Rafała Trzaskowskiego. Specjalne strefy parkingowe dla hulajnóg elektrycznych. Uważa pan, że to jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców?
Uważam, że to jest ważna sprawa dla mieszkańców, tak. W sensie, no na pewno to nie jest kluczowa sprawa, ale to jest jeden z elementów takiego fantomowego zarządzania miastem. Czytaj, no mamy na przykład te hulajnogi elektryczne, które są porozwalane wszędzie w różnych miejscach.
No tak, jest
miejscach.
Bałagan, to
jest
prawda.
Bałagan.
Nie ma wyznaczonych żadnych stref.
Tak jest. Ludzie odkładają je nawet na pasach, no to stoi wszędzie. W innych miastach da się to ogarnąć. No w Krakowie chociażby, byłem kilka miesięcy temu, tam 2-3 miesiące temu w Krakowie. W Krakowie są specjalne strefy. Zresztą jak mieszkańcy Warszawy by się przeszli popatrzyli na chodniki, to tam też są już narysowane specjalne strefy, takie wyznaczone na hulajnogi, tylko nikt jakby nie może wymusić na tych operatorach hulajnog, żeby faktycznie te hulajnogi tam odstawiać. No ale oprócz tego, no to mamy
ale
szereg...
w innych miastach się udało,
w
prawda?
W innych miastach się udało, więc to nie jest tak,
w Krakowie
że...
na przykład
tak jest. No w Poznaniu też są takie strefy, więc...
I co mówi? triumvirat już w tej sprawie?
Ostatnio się tłumaczył, że to jest kwestia ustawy, a poza tym to musi się na to zgodzić operator hulajnogi. Więc ratusz jakby...
Jest zależny od jakichś podmiotów, no, tak?
Spychologia, standardowa spychologia, czyli to nie my byśmy chcieli, ale nic się nie da zrobić, bardzo przepraszamy. W innych miastach się da zrobić, w Warszawie się nie da zrobić. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, w ogóle... Trudne jest to, bo jeszcze rozumiem, jakby nigdzie w całej Polsce nie dało się tego tematu w jakikolwiek sposób zagospodarować, unormować. Ale no, Warszawa, miasto niemocy.
Co jeszcze jest takim elementem, który uważa pan, że może przekonać mieszkańców Warszawy, żeby jednak w ogóle podpisać się najpierw pod wnioskiem, a później zagłosować?
Kluczowa, myślę, kwestia to jest wizja Warszawy. Ponieważ Warszawa jest najbogatszym miastem w Polsce, jest jednym też z najbogatszych regionów w ogóle w całej Europie, a my w ogóle nie wykorzystujemy naszego potencjału tylko przez to, że jest ta właśnie spychologia, niemoc, plus Rafał Trzaskowski jest takim prezydentem fantomowym. Taka uwaga, no, w pierwszej kadencji ponad 250 dni spędził w wyjazdach zagranicznych zamiast zajmować się miastem. Sprawa Szpitala Południowego, licznych afer, które wybuchały. No to też jest wynik tego, że Rafał Trzaskowski po prostu traktuje Warszawę nie jako faktycznie miejsce, którym on musi zarządzać, tylko takie miasto jako przystanek do wielkiej kariery, a tutaj no fajnie, zrobi sobie zdjęcia, nagra TikToki, ale za bardzo
ale się... Ale jakieś konkretne rozwiązania, żeby przekonać właśnie niezdecydowanych na przykład.
Żeby wzięli udział i tak. Żeby pojawili się. No tutaj pierwsza kwestia, pierwsze podstawowe rozwiązanie, żeby wzięli udział. Ogłosiliśmy referendum, Rafał Trzaskowski nagle zaczął robić codziennie konferencje prasowe.
Tak.
I nagle zaczął przedstawiać, że to zrobimy, tutaj zaraz rozwiążemy problem, czy to sygnalizacji, czy rozwiążemy problem parkingów. Zaczyna nagle mobilizować
się. No bo tak, parkingi to myślę, że to jest element, który dotyczy bardzo wielu mieszkańców Warszawy i zaparkowanie gdzieś w centrum no, graniczy z cudem, prawda?
Tak, to prawda. Tutaj też jest miasto... Ma strategię taką, żeby do centrum jednak wjeżdżać tylko komunikacją miejską albo przy pomocy metra, no, ale nie w samochodami. Więcej miejsc parkingowych jest likwidowanych, aniżeli powstają nowe. Te, które powstają, chociażby parkingi podziemne, no to też to się bardzo powoli dzieje, bo chociażby temat parkingu przecież na Placu Powstańców. No, więcej mamy miejsc parkingowych likwidowanych i ja z jednej strony rozumiem tą narrację, że no, coraz więcej jest samochodów i miasto nie jest w stanie przyjąć wszystkich, ale jednocześnie nie możemy robić tak, że po prostu likwidujemy miejsca parkingowe, zwężamy ulice, nie dajemy żadnej alternatywy, no, ale... bo komunikacja miejska przez to, jak jest zorganizowana obecnie, nie nadąża za zapotrzebowaniem.
Ale nie podoba się panu to, jak na przykład została teraz odremontowana i oddana ulica Złota?
Ja nie powiem, że mi się to nie podoba. Ja powiem, że Warszawa jest miastem, które takie rzeczy jak ulica Złota, to są... My się zachwycamy, fajnie, że został przeprowadzony remont, ale my się zachwycamy nad rzeczami, które na zachodzie byłyby traktowane jako po prostu normalna sprawa. A u nas... No... Ile to trwało? Mamy chyba już siódmy, jeśli dobrze kojarzę, rząd Rafała Trzaskowskiego, a w ogóle Platforma rządzi 20 lat w Warszawie. No i teraz, po tylu latach dopiero ktoś się wziął za te remonty, a plac na przykład centralny przecież przed Pałacem Kultury i Nauki na cały czas posadzono kilka drzewek, powiedziano, dobrze, macie, tutaj są drzewka, jest takie jedno oczko wodne gdzieś tam zrobione i koniec. To nie są inwestycje godne moim zdaniem stolicy 20 gospodarki świata, bardzo bogatego miasta, które mogłoby robić dużo, dużo więcej, gdyby tylko prezydentowi faktycznie
to jeszcze,
się chciało.
To jeszcze SOR, no bo tak państwo się nazywają, to chyba celowe nawiązanie do SOR-u ze Szpitala Południowego. Czas przepędzić tę ośmiornicę z ratusza, podziękować warszawskiej Platformie. 20 lat budują pajęczyny układów i układzików, siatkę powiązań, dochodząc do skrajności, w której 29-letni partyjniak rozstawia ludzi po kątach, samemu drenując miejskie szpitale na 1,6 miliona złotych. Jak pan w tej całej układance widzi rolę i udział, a raczej teraz gdzieś zaginiony, Marcin Kierwiński? No bo przecież on ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Warszawie i na lokalne struktury Platformy Obywatelskiej.
Tak, Marcin Kierwiński, zresztą jest dosyć znana taka powszechna wiedza, że Marcin Kierwiński z Rafałem Trzaskowskim się dosyć mocno nie lubią i cały czas walczą w Warszawie o wpływy. Zresztą Marcin Kierwiński miał marzenie, żeby zostać prezydentem Warszawy i jeśli Rafał Trzaskowski wygrałby wybory rok temu, no to Marcin Kierwiński prawdopodobnie byłby kolejnym kandydatem. Marcin Kierwiński na pewno musiał wiedzieć na temat sytuacji, jaka się dzieje w Szpitalu Południowym.
Ale w ogóle chyba w spółkach
No też, jego ludzie. Przecież koniec końców Rada Miasta, no to tak naprawdę mówi się, że to są ludzie Kierwińskiego. Więc tylko, że nasze referendum to nie jest tylko referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale również Rady Miasta. I my walczymy o to, żeby ci ludzie, którzy się przez te ostatnie lata skompromitowali i też ludzie, którzy mają takie poczucie całkowitej bezkarności, no bo Rada Miasta Warszawy, no to ma poczucie, że oni po prostu mogą zrobić wszystko, nikt im nic nie zrobi, wybory są za 3 lata i jesteśmy bezkarni.
Które decyzje są najbardziej skandaliczne z Państwa perspektywy właśnie Rady Miasta?
Bardzo, bardzo poważną i taką wiele mówiącą o podejściu Rady Miasta do w ogóle społecznych problemów, to czy to były decyzje związane z głosowaniem w czasie wprowadzenia prohibicji w Warszawie, w sensie ograniczenia sprzedaży alkoholu, czy bardzo popularne...
Ale to uważa pan, że to jest złe rozwiązanie?
Nie, ja uważam, że bardzo dobre, tylko że przypomnijmy jedną rzecz. To nie wyglądało tak, że od razu zostało to wprowadzone, tylko na początku Rada Miasta była przeciwko i dopiero kiedy wybuchło takie społeczne warszawiaków oburzenie, że to trzeba wprowadzić, no to Rada Miasta w kolejnym głosowaniu dopiero
to chyba
zagłosowała
był trochę konflikt z prezydentem, prawda?
Był konflikt, ale też to był taki konflikt, że Rafał Trzaskowski na początku zaakceptował fakt, że Rada Miasta zagłosowała przeciw i dopiero znów, jak powstało, zobaczyli, że jest oburzenie społeczne na to, no to zmienili zdanie i zaczęli nagle się ustawiać, że okej, to wiatr wieje w drugą stronę, no to my jednak pokażemy, że jesteśmy za. Czyli takie trochę za, nawet przeciw.
Co by pan powiedział tym osobom, które się zastanawiają? Jakby pan ich zachęcił na koniec, żeby podpisali się pod państwa akcją?
Politycy potrzebują nad sobą bata. Referendum to jest taki bat, który ich mobilizuje. Politycy często pracują od wyborów do wyborów. Referendum wprowadza kolejną motywację dla nich, żeby się wykazali, żeby nie mieli poczucia, że mógł sobie nic nie robić przez 4 lata i będzie co będzie, tylko mamy referendum. Najlepszym przykładem jest ten Rafał Trzaskowski, który za bardzo z reguły jest fantomowy, a nagle pojawia się referendum i tutaj codziennie pojawia się nowa zapowiedź nowych zmian w Warszawie. Więc referendum jest mobilizacyjne. Bardzo zachęcam, żeby każdy poszedł, zagłosował, podpisał kartę, no i pchnął go do roboty.
Gdzie można spotkać państwa? Takie miejsca na 100%
tak,
pewne?
Tak, codziennie na pewno jesteśmy na 100% na Warszawskiej Platformie, ale też zachęcam.
Na Warszawskiej Platformie?
Na Warszawskiej Patelni, przepraszam bardzo.
Czyli koło, dla tych osób, które nie wiedzą, Metro Centrum, tak?
Tak, Metro Centrum, dokładnie tak. Też zachęcam do wchodzenia na sor.waw.pl.
Nie mylić z SOR-em Szpitala Południowego.
Tam na tej stronie codziennie wrzucamy i tak samo w social media, codziennie wrzucamy grafik wszystkich dyżurów. Dzisiaj mamy 13 punktów, około 10 dzielnic, więc codziennie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, gdzie są nasi wolontariusze. I też dokończę, pomarańczowe kamizelki, więc bardzo łatwo ich wypatrzyć w tłumie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu.
Adam Czarnecki, Społeczna Operacja Referendalna, także Stowarzyszenie Tak dla CPK. To teraz Helena Majdaniec, a później zajrzymy do Paryża.